Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu politycznej dogrywki, głośnej ostatnimi czasy i bardzo się z tego cieszę. I proponuję Państwu garść informacji o Akta 2, dyrektywie Parlamentu Europejskiego, mówiąc w skrócie. Dziś komentować dla Państwa ten trudny temat będzie pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Witam pana i witam państwa.
Panie profesorze, spróbujmy się z tym zmierzyć. Ja wiem, że to jest dysonans poznawczy, że to jest mnóstwo rzeczy się z tym akta wiąże, ale trzeba nieco wziąć stronę naszych słuchaczy i cokolwiek przynajmniej wyjaśnić, bo tu chodzi z jednej strony o wolność w internecie, a z drugiej strony o prawa autorskie, czyli dysonans poznawczy w krystalicznej postaci.
No, z całą pewnością jest to dokument, który był dyskutowany przez parę lat, bo chyba ostatnie regulacje z 2001 roku pochodziły, a więc wtedy, kiedy internet był w zupełnie innej fazie rozwoju niż dziś. Natomiast to, co pan mówi, rzeczywiście jest kwestią bardzo kontrowersyjną, albo jeszcze inaczej, jak wyważyć z jednej strony prawa autorskie tych, których osób, instytucji, których treści są w internecie przez innych powielane, a równocześnie nasze prawo do tego, żeby mieć do nich swobodny dostęp. I wspomniana dyrektywa, no to jest dokument, który myślę, że przeciętni słuchacze no, z dużym trudem byliby w stanie przeczytać nawet w polskiej wersji.
Może i słusznie.
Bo jest to swego rodzaju nowomową, czy żargonem.
No właśnie, urzędniczo-prawną.
Eurokratycznym napisany i rzeczywiście jest, no, nawet czytając preambułę, zresztą parostronicową do tego dokumentu, już nie wspominając o jego treści, to rzeczywiście jest problem, żeby zrozumieć, co tam po polsku jest napisane. Natomiast mieliśmy do czynienia i tu wracamy, no ja nie podejmuję się, nie jestem specjalistą od praw autorskich i tak dalej, tu pewnie prawnicy, którzy się tym zajmują, mieliby dużo więcej do powiedzenia. Mnie bardziej interesuje to od strony politologa czy polityki, no bo mieliśmy tu do czynienia po pierwsze z potężnym lobbingiem, no bo musimy mieć świadomość, że w grę wchodzą wielkie pieniądze. Jeśli wierzyć informacjom prasowym, no to wielkie portale, głównie Google i Facebook czy YouTube, zarabiały na udostępnianiu treści 22 miliardy euro.
Panie profesorze, jeśli mogę wejść,
czyli ogromne pieniądze. Więc
te portale i te wszystkie inne historie internetowe są mylnie nazywane społecznościowymi, a to jest biznes i to ogromny biznes, prawda?
No więc właśnie, to są, no musimy, toczył się, czy na te prace w Parlamencie Europejskim miało ogromny wpływ lobbying i to z jednej i z drugiej strony, no
ponad 35 tysięcy ludzi pracuje tam wokół Parlamentu Europejskiego.
Też są legalnie. Zorganizowane grupy lobbystyczne, no bo przecież trudno się dziwić, że ta regulacja głównie, no o ile uderza, to uderza w te wielkie korporacje amerykańskie, no tą trójkę, które z tego czerpią zyski. Oczywiście one też lobbowały za tym, tłumacząc, że to jest ograniczenie wolności w internecie. Z drugiej strony w Polsce mieliśmy białe strony większości gazet przed chyba paru dniami.
Które też mają swoich właścicieli.
Właśnie, Izba Wydawców Prasy, która z kolei twierdziła, że jeżeli pozostanie tak, jak jest, no to wydawcy prasy, książek pójdą z torbami, no bo kto będzie kupował, przepraszam, treści, które oni produkują, jeśli będzie można to dostać w części lub w całości za darmo, więc będą, no muszą pójść z torbami. Mamy tutaj zatem różne trudne i no chyba
sprzeczne interesy.
Dokładnie, trudne do pogodzenia, czy może, no, może użyć mocniejszego określenia, że nie do pogodzenia racje, więc trzeba było w jakiś sposób je wyważyć, czy w tej dyrektywie której implementacja ma w ciągu 2 lat nastąpić, jeśli dobrze pomnę, w państwach unijnych.
Pierwsi Francuzi oczywiście zadeklarowali,
więc
prowadzą,
do nas to również, do naszych regulacji wewnętrznych, no bo to będzie trzeba uregulować przepisami prawdopodobnie.
Ale już, panie profesorze, pojawiają się głosy, że to jest sprzeczne z naszą konstytucją.
No właśnie, tylko teraz...
I że reasumpcja jest możliwa w przyszłym parlamencie.
Być może. No to wszystko zależy od tego, jak... No bo jeśli ja dobrze czytam, to 348 głosów za, 274 przeciw, więc to nie był... To nie była jakaś miażdżąca większość, która się za tym, za tą dyrektywą w Parlamencie Europejskim opowiedziała. Być może jak się zmienią układ sił, rozmawialiśmy o tym, wiatry w Parlamencie Europejskim, to być może ta sprawa wróci. No na razie musimy operować tym stanem, który jest, czyli dyrektywa została przyjęta i jest tam obowiązek w ciągu 2 lat implementacji do ustawodawstwa państw unijnych. To czy w Polsce jest to sprzeczne z konstytucją, to już mi się trudno wypowiadać. Też
no
prawnicy,
tak, ważne, żeby Trybunał Konstytucyjny
prawnicy
wiedział.
Natomiast tu myślę, to też dla naszych słuchaczy, bo wokół tego także w Polsce, nie tylko w innych państwach Unii, toczy się polityczna gra. Przypominam, Prawo i Sprawiedliwość, którego europosłowie głosowali przeciw i które...
Wszyscy przeciw.
Dokładnie, które używa tego argumentu, no w toczącej się, co tu dużo ukrywać, kampanii do Parlamentu Europejskiego, że oto my jesteśmy za wolnością w internecie, a nasi przeciwnicy, bo tu głównie mowa o części posłów Platformy, europosłów, którzy głosowali za przyjęciem dyrektywy. Część chyba się wstrzymała, część była przeciw. W każdym razie byli podzieleni, jeżeli o to chodzi.
Parę dni przed głosowaniem większość była przeciw i później zmienili zdanie. Ciekawe, dlaczego.
Podobno był nacisk z Warszawy. No, tak to można odebrać. Więc
jest nadzieja, że
przedstawia taką oto sekwencję, że my jesteśmy za wolnością w internecie, no a Platforma ze względu na to, choćby żeby się podzieliła, no to przynajmniej częściowo jest za tym, żeby internet cenzurować. To, co pan mówił, akta 2 nie jest przypadkowe, bo nawiązuje do tego...
Akta 1 i porażki rządu Donalda Tuska.
Dokładnie.
Pamiętam,
które
jak się wycofał.
Do tych spontanicznych manifestacji, które miały miejsce...
Ale nie ma manifestacji dzisiaj.
No właśnie, to jest ciekawe. A jeszcze o innej rzeczy warto wspomnieć, już pomijając, że to są jednak różne dokumenty, ale jeszcze jest inna kwestia, bo to ma oczywiście paliwo wyborcze. Mianowicie, kogo najbardziej interesuje kwestia internetu i wolności. Przedstawiana też często, nawiasem mówiąc, w sposób delikatnie mówiąc, bardzo powierzchowny. Mianowicie ludzi młodych. To jest ukłon wobec młodego elektoratu ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No, licząc na to, że być może pojawi się tego rodzaju protest, czy tego rodzaju sprzeciw, który ostatecznie przy urnach wyborczych się zamanifestuje, a więc mobilizuje ludzi młodych do tego, żeby głosować za tymi, którzy bronią wolności w internecie.
Dzisiaj tematem kampanii do Parlamentu Europejskiego i następnej, zresztą te kampanie są pomieszane w sposób zdecydowany. Może być wszystko, prawda?
Trudno odmówić racji, no, skoro jest to kwestia europejska, Parlament Europejski to przegłosował, to jest to jak najbardziej związek oczywiście z polityką czy sytuacją w Polsce jest, ale to jest kwestia europejska. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Więc no jest, tak, jest to leitmotiv.
Ten Parlament Europejski liczy i liczył będzie 751 posłów.
A to się okaże dopiero jak sprawa Wielkiej Brytanii się wyjaśni.
A no właśnie, bo Wielka Brytania ma 73 deputowanych, Niemcy mają 96, Francuzi mają 74 plus 5 w nowej kadencji i Polska...
No bo rozdzielono te miejsca, które przypadały Wielkiej Brytanii, ale ponieważ no, państwo śledzicie, a przynajmniej macie docierające informacje, że z tą szopką z Brexitem, więc
no
póki
tydzień
się to nie wyjaśni, to
skomentować.
Właśnie, no to wolałbym nie używać określenia, że będzie tylu posłów, a no bo mówiąc szczerze, nikt nic nie wie. Na razie ich jest gorzej.
A wybory już za chwilę, więc to będzie kłopot.
Jasne, więc jest gorzej niż myśleliśmy chyba wszyscy, że to się zakończy jakąś formą porozumienia, może się zakończyć albo niczym, albo wyjściem bez niczego.
I racjonalnie cui bono jest tutaj bezradne, czyli kto skorzysta? również w kwestii Brexitu, ale i jeśli chodzi o te nieszczęsne akta 2. Panie profesorze, ja bym prosił jeszcze o skomentowanie takiego doniesienia. Ja specjalnie przywołałem ilość europarlamentarzystów niemieckich i francuskich, bo niemieckie media donoszą, że to był pewien deal między Francuzami, bo oni najbardziej naciskali na akta 2, na jego przyjęcie, i Niemcami. Mhm. Znaczy, ale to jest deal, mówię w tym sensie, że za to Francuzi obiecali poparcie dla Nord Stream 2.
To, no to jest bardzo jasne, niebezpieczna historia. Znaczy, no z punktu widzenia polskich interesów geopolitycznych czy strategicznych, no to jest ten gazociąg, jego druga nitka, jeśli powstanie, no to i ma to i dla nas no niedobre konsekwencje i geopolityczne i ekonomiczne, więc trudno się dziwić, że rząd i poprzedni i ten no stara się różnymi sposobami tę budowę utrudnić, a najlepiej, żeby ją uniemożliwić, ale na razie się to nie udało, na cały czas trwa. I to, jeśli to, co pan mówi, jest zasadne, czyli doszło do dobicia targu, my to...
No skoro niemieckie media, które są bardzo podporządkowane rządowi w sensie
najprawdopodobniej do tego doszło, to z punktu widzenia interesów Polski, no to nie jest dobra wiadomość, ale też Polska podejmuje działania od kilku lat, żeby zdywersyfikować dostawy gazu, to znaczy, żeby nie znaleźć się w sytuacji, kiedy ten... druga nitka powstanie, no bo wtedy Rosjanie mogą wyłączyć przesył gazu przez polską sieć.
A już niejednokrotnie korzystali z tej broni,
ale
prawda?
Przede wszystkim tu chodzi o Ukrainę, bo to Ukraina będzie najbardziej zagrożona, jeśli nie będzie krajem tranzytowym, no to wtedy możliwości presji będą spore, bo jest to kraj, gdzie zużywa się bardzo dużo
gazu. I to jeszcze nie wiadomo, jaka Ukraina, bo trwają tam wybory.
O ile do jutra zdaje się chyba się dowiemy mniej więcej, jak wygląda układ sił, jeśli chodzi o najpoważniejszych kandydatów i być może dojdzie tam no, do też politycznego przetasowania o skali, o której też chyba sobie nie zdajemy sprawy.
Prowadzi w sondażach komik. To jest jakieś charakterystyczne dla byłych demoludów, prawda?
Dużo mówi o tym, jak...
No mówi, co wszyscy chcą usłyszeć po prostu.
To tak, ale to dużo mówi też o klasie politycznej, skoro osoba, która no, jest jej, nazwijmy to najłagodniej, krytykiem czy parodystą, ma takie poparcie, no to widać to zniechęcenie.
I gra prezydenta.
No właśnie, więc być może będzie już nie musiał grać, ani udawać, będzie po prostu prezydentem. Jeśli wierzyć sondażom, bo to też... wierzyć sondażom, no to ma największe szanse spośród tych wszystkich kandydatów, którzy tam chyba 59 bodaj się
ubiega. No tak, ale liczą się trzy osoby, urzędujący prezydent, pani Julia Tymoszenko i ten, nawet nie zapamiętam, bardzo przepraszam, nazwiska tego komedianta.
Ale z tej trójki, jeśli sondażom wierzyć, to on ma największe szanse, ale to też jest...
Będzie jeszcze druga tura.
Wszystko na to wskazuje, ale to jest też jakby no przejaw protestu, niezadowolenia społeczeństwa z całej klasy politycznej. I on niezależnie od tego, bo ten jego program jest, nazwijmy sobie, bardzo mglisty, ale on jest, ta twarz jest symbolem zmiany i często ludzie głosują na...
Wszystko jedno, byle nie ci.
No
tak?
Właśnie, bo już mają ich serdecznie dosyć.
Myśmy mieli coś takiego również na początku naszej demokracji, która...
No, jasne, tylko no, Ukraina jest w dużo gorszej sytuacji niż Polska wówczas. Tak sądzę, z konfliktem z Rosją, z secesją części terytorium, z problemami ekonomicznymi. To wszystko się zbiega na to niezadowolenie.
Z oderwanym Krymem, tak jest.
I to myślę, że to też dużo... będzie miało duże znaczenie także dla pozycji Ukrainy w relacjach zewnętrznych, także i w relacjach z Polską, czy dojdzie tam do gruntownej zmiany politycznej, czy też
no są tam nasi
będzie...
parlamentarzyści jako obserwatorzy, ale to dziwnie zawsze wyglądało, bo
no
zagrożenie...
Tak, jasne, to jest państwo dla nas kluczowe z powodów geopolitycznych, ale też nasze stosunki od paru lat, no też słuchacze przecież o tym wiedzą, nie są specjalnie wylewne. I być może ta zmiana doprowadzi do tego, że te stosunki będą lepsze. Tu ważą te kwestie pamięci czy polityki historycznej. One najczęściej zresztą są przywoływane z jednej i z drugiej strony i chyba brakuje po jednej i po drugiej stronie dialogu.
Woli politycznej,
tak, to,
prawda?
To jest kwestia woli i kwestia dialogu. Dużo bardziej w tej chwili Ukraińcy orientują się na Niemcy, Francję, czyli te państwa rdzeniowe Unii, niż na swojego sąsiada. Polskę, ja mówię w sensie politycznym, no bo w sensie kontaktów międzyludzkich to przecież każdy z nas codziennie spotyka Ukraińców pracujących w różnych obszarach naszego życia i bez ich pracy byłoby trudno niektóre sfery gospodarki
miałem
dzisiaj
również
uczynić.
Ukraińskie studentki i bardzo mile je wspominam.
Też są u nas, ale to, no mówię, spotykamy się z nimi na co dzień, to jest jakby drugi, to jest też dziwne, że te nasze relacje międzypaństwowe, polityczne nie są najlepsze, natomiast te relacje, nazwijmy to międzyludzkie, są całkiem niezłe i to jest optymistyczny skądinąd akcent.
Jakkolwiek te międzypaństwowe zawsze będą trudne, i tu, nie mając nadziei, że rozwiążemy sprawę Akta II, zaprosiłem dzisiaj pana profesora Jarosława Macałę, politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który dla państwa komentował tę sprawę i nie tylko. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję, kłaniam się.
To była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a zrealizował Hubert Pietroński. Zapraszam państwa już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.